Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A zachęca dzisiaj do tego Andrzej Krystek. Witam Państwa. Wracamy do tematu, który już poruszaliśmy, no, 3 miesiące temu, bodajże tutaj w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw. Rozmawialiśmy o przygotowywanej wtedy opiece senioralnej zaproponowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a prowadzonej przez Zarząd Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy. Były przymiarki, było podpisywanie umów, porozumień i tak dalej, i tak dalej. I dziś wracamy do tego tematu, by dowiedzieć się, jak on zdaje, ten program oczywiście, zdaje egzamin w życiu, co wychodzi, a co ewentualnie warto byłoby poprawić. I dlatego sądzę, że Państwo też są dzisiaj zainteresowani również pytaniami o to, jak to właśnie wychodzi, jakie trzeba spełniać warunki i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy w studiach w Toruniu i w Bydgoszczy bardzo wielu gości. Tak się składa, bo w studiu w Toruniu jest pan Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.
Witam Państwa serdecznie.
Halo.
Witam Państwa serdecznie.
Witamy, witamy. Natomiast w studiu w Toruniu są panie, które biorą bezpośrednio udział w tym programie. Pani Małgorzata Zielińska z oddziału okręgowego PCK, pani Dominika Fijołek, wolontariuszka, ale też jest i podopieczna, pani Henryka Borkowska. Witamy.
Witam.
Koordynatorem programu w PCK w Bydgoszczy jest pan Krzysztof Rębacz.
Dzień dobry.
Mamy też tutaj w studiu także wolontariusza, pana Tobiasza Olszewskiego.
Witam serdecznie.
I jest uczestnik poprzedniej dyskusji sprzed 3 miesięcy na ten temat w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw, pan Ireneusz Frejchowski, szef Rady Seniorów przy prezydencie Bydgoszczy, który też przygląda się...
Witam serdecznie.
...eksperymentowi. Mam nadzieję, że ten eksperyment już wchodzi w fazę dojrzałego żywota. Zatem, jak pamiętam, 3 miesiące temu mówiliśmy o tym. Pani Szukalska, dyrektor PCK, wtedy akurat była u nas gościem programu, że przygotowano w województwie kujawsko-pomorskim ponad 300 środowisk, czyli ponad 300 podopiecznych, których objęto tym programem. No i zakładał on około 40 godzin miesięcznie dla każdego podopiecznego, za które koszty ponosi, albo których koszty opłaca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. I jak to w tej chwili wygląda właśnie z perspektywy tych do 2-3 miesięcy? Najlepiej chyba zorientowany jest w tym względzie pan Krzysztof Rębacz, bo koordynuje całym programem.
Myślę, że warto dodać, że nasz projekt, który realizujemy łącznie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Czyli unijnych fundusz.
Tak jest.
To jest ważne też, że mamy wsparcie unijne, ale czy rzeczywiście tyle osób i tyle środowisk zostało objętych tą opieką? I bo to jest wiadomo początek, zapewne potrzeby są znacznie większe niż te 300 osób, ale generalnie jak to geograficznie się też układa, jako że wiem, iż taką pomocą podopiecznym były zainteresowane zarówno duże miasta, jak i też małe wiejskie gminy, gdzie ten problem jakby jest, występuje w jeszcze większym stopniu niż w dużych miastach, bo tutaj łatwiej o sąsiedzkie kontakty, o wsparcie nawet jakieś takie moralne dla starszych ludzi, a na wsi te odległości nieraz decydują o tym, że nie ma do kogo, jak to się mówi, ust otworzyć.
Dlatego właśnie projekt od początku zakładał również działania na terenach wiejskich naszego województwa, szczególnie wśród osób, które zamieszkują peryferyjne tereny, które mają utrudniony dostęp do codziennego życia, do środków, gdzie mogą pozałatwiać swoje codzienne sprawy. Tam także pracują opiekunki i opiekunowie również, którzy pomagają w załatwianiu codziennych spraw seniorów, ale także sprawują opiekę taką, jeżeli jest potrzebna higieniczna, pielęgnacyjna, czy pomagają w codziennych czynnościach domowych.
Ja wiem tylko, że część tych opiekunów jest opłacanych przez Ośrodek Polityki Społecznej, przez PCK, za pośrednictwem, powiedzmy, PCK, a część to wolontariusze. Tak?
No tak, mamy tutaj w studiu dwóch wolontariuszy, dzięki którym, no to jest fantastyczna w ogóle idea, bo ktoś poświęca swój własny, wolny czas, który mógłby spędzić zupełnie inaczej, a chce go oddać osobom starszym, czyli młodzi ludzie, nie tylko młodzi, bo mam wolontariuszy w bardzo różnym wieku, chcą i pomagają, przychodzą, poświęcają swój wolny czas, nikt im za to nie płaci, mogą liczyć tylko na wdzięczność tych seniorów i mam nadzieję, że tak jest.
Mamy tutaj seniorkę, która ma te właśnie pierwsze doświadczenia. Jak pani to ocenia, tę formę, jak to zdaje egzamin, co się pani podoba, a co ewentualnie by pani poprawiła?
Dzień dobry państwu. No, mi się bardzo podoba, bo ja mam taką panią wolontariuszkę, która jest rzeczywiście elokwentna i pomaga mi we wszystkim,
uczynna,
co ja...
Tak,
i uczynna, i we wszystkim to, o co ja proszę. A proszę, no wiadomo, to co może zrobić. Pomaga mi na przykład w rachunkach, w płaceniu rachunków do lekarza, czy w spacerach też. Ja biorę Nordic Walking, a pani wolontariuszka idzie obok mnie. No, no wszystko, zakupy zrobi również.
O, to jest istotne właśnie.
Tak. I porozmawiamy również na temat książek, na temat to, co przeczytałam. Ostatnio przeczytałam Richarda Zygmunda, Byłem w niebie, jak również zestaw książek księdza Kaczkowskiego. No i rozmawiałyśmy również o maturze. No jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona.
Bo ten program zakłada między innymi właśnie to, że zarówno wolontariusze, jak również i ci opłacani jakby za tę opiekę ludzie starsi, no, wpadają, żeby po prostu i pomóc, i czymś zająć podopiecznego, bo program jest przeznaczony nie dla ludzi niedołężnych już, bo ci kierowani są na ogół do specjalistycznych ośrodków, domów pomocy społecznej i tak dalej. Tu chodzi o ludzi, którzy jeszcze są samowystarczalni, samoobsługowi, że tak powiem, umyją się, ubiorą, coś sobie zrobią do jedzenia, ale już na przykład dla nich dużym problemem jest wyjście na zakupy, czy przyniesienie czegoś, czy zrobienie czegoś większego w domu. Wymagają pomocy, zwłaszcza kiedy zostają sami po odejściu żony, męża. Niestety taka jest kolej rzeczy. I po wyjeździe na przykład, co się często zdarza, dzieci, na przykład za granicę nawet. I nie ma jak pomagać tym ludziom.
Tak, no znaczy, należy podkreślić, że każdy człowiek ma inne potrzeby. Każdy nasz podopieczny będzie wymagał innego wsparcia. Jedni potrzebują faktycznie takiego czysto fizycznego, przynieść zakupy, nie wiem, zmieść podłogę. Natomiast są tacy, którzy faktycznie po odejściu na przykład bliskiej osoby albo od wielu lat już są samotni, chcą, żeby tylko ktoś z nim usiadł i porozmawiał o bieżących sprawach, właśnie tak jak tutaj pani Henryka mówiła o przeczytanych książkach. Niektórzy naprawdę potrzebują tylko i aż tego.
Ja oczywiście zachęcam w dalszym ciągu do sięgania po telefon. Nasz numer państwo zapewne znają, a jeśli nie, to przypomnę 52 345 50 90 i zapytam też wolontariuszy, jak oni oceniają tą swoją pomoc, pracę. Oprócz tego, że mają, na pewno czerpią z tego satysfakcję.
Tak, znaczy satysfakcja na pewno jest duża, ale też oprócz tego na pewno rozwój takiej wyjątkowej jakby relacji międzypokoleniowej, bo jednak jeśli na co dzień tylko rozmawiam z ludźmi w moim wieku, to jednak jest to jakaś jakby odskocznia, jeżeli mogę porozmawiać właśnie z podopieczną. Przy okazji też oprócz całego tego wolontariatu, to jeszcze mogę liczyć zawsze u pani Henryki na ciasto albo rosół.
No tak, jak u babci.
Właśnie.
To jest też istotny element tych kontaktów międzyludzkich. I łączy to pani z nauką, z pracą jakoś?
Znaczy do maja z nauką, po maturze już teraz z pracą. Także,
ale będzie to trudniej.
Trudniej. O, zobaczymy.
Niestety, ale no, wszystko zależy od tego, jak sobie te relacje panie poukładają. Podobnie jak i wolontariusz mężczyzna.
Tak, to prawda. Rzeczywiście uważam, że sam program, idea opiekowania się ludźmi starszymi, czy osobami, które potrzebują pomocy, jest nie tylko szlachetny, ale i słuszny, ponieważ tak naprawdę w ten sposób, jako wolontariusz mogę powiedzieć, że nie tylko spędzamy czas z osobami, z którymi możemy, od których możemy czerpać jakieś wiedzę i korzyści oczywiście niematerialne, ale w ten sposób też uczymy się tak naprawdę wielu nowych rzeczy. Ponieważ od osób, które są rzeczywiście od nas, powiedzmy, trochę starsze, czy też potrzebują tej pomocy, tak naprawdę no, nie jesteśmy w stanie nigdy określić, co, że tak powiem, jak w przyszłości może nasze losy się potoczą, a też wiemy, że każdy kiedyś tej pomocy może potrzebować. Ja na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, sytuacja dosłownie sprzed kilku dni, kiedy praktycznie, że tak powiem, na przystanku prawie nikt nie zainteresował się losem mężczyzny, który rzeczywiście dla mnie na pierwszy rzut oka potrzebował pomocy medycznej. I na przykład najprostszym krokiem ze strony drugiej osoby jest zadzwonienie na pogotowie ratunkowe, a uważam, że to nie jest aż tak duży wysiłek, który należy włożyć. A takiej osobie można naprawdę bardzo pomóc, a uważam niekiedy uratować życie. Tak naprawdę całą tą wiedzę, którą zdobyłem, jest dzięki wolontariatowi w PCK, dzięki kursowi pierwszej pomocy, który przeszedłem. Także ja zachęcam tutaj może troszkę tak z perspektywy prywatnej, aby naprawdę uczyć się i udzielania chociażby pierwszej pomocy, aby uczyć się spędzania czasu z drugą osobą, ponieważ w ten sposób, tak jak tu podkreśliła moja koleżanka wolontariuszka, nie tylko uczymy się tych relacji międzyludzkich, ale myślę, że w ten sposób tak naprawdę odkrywamy i my jako wolontariusze nowe możliwości, nowe talenty, ale również osoby starsze, którym udzielana jest ta pomoc, czy też z którą spędzamy ten czas, także odkrywają w sobie nową pasję i nowe talenty.
A teraz jeszcze zapytamy w takim razie pana Adama Szponkę, dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, gdzie pomysł się narodził i jest sponsorowany. Jakie wnioski, jakie spostrzeżenia ośrodek w Toruniu ma po tych 2-3 miesiącach już oficjalnym właściwie otwarciu programu? Od 1 kwietnia bowiem to wszystko ruszyło.
Generalnie pomysł oczywiście wynika z potrzeb. Jak pokazują statystyki, ponad 400 tysięcy osób w naszym województwie to są osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli już wchodzące w ten wiek emerytalny. No i w tej grupie pojawiają się duże rzesze osób, które wymagają...
Niestety
to jest trend nie tylko w naszego regionu, ale całej Europy. W końcu mieszkamy na starym kontynencie. No i te potrzeby... Dokładnie. I te potrzeby determinują, że musimy znaleźć jakieś rozwiązania, które spowodują, że te grupy zostaną w jakiś sposób zaopiekowane. Dzisiaj system właściwie no, chyba nie jest gotowy na to, aby z tym problemem sobie poradzić, no bo ten problem będzie nam się nawarstwiał.
No wiem, że rząd zapowiada również program Senior Plus.
Senior Plus funkcjonuje w naszym... Tak. Senior Plus już funkcjonuje. W ramach tego projektu powstają, w ramach tego rządowego programu powstają dzienne domy pobytu. No ale to i tak nie powoduje, że ta plama, ten problem zostanie w pełni zagospodarowany. Nasz projekt jest o tyle ciekawy, że w ramach tego projektu w sposób pilotażowy testujemy pewne rozwiązania, które mogą zostać upowszechnione i rozlać się po całym województwie. Dzisiaj mówimy, iż naszym wsparciem objęto 300 osób. No i faktycznie jest to kropla w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę populację osób starszych. Jednakże to jest pilotaż. My te rozwiązania, które tutaj wypracujemy, chcemy przekazać jako dobrą praktykę do innych regionów, do innych gmin, pokazać, w jaki sposób zaangażować wolontariuszy, jak wykorzystać potencjał osób starszych, w jaki sposób uruchomić pomoc sąsiedzką, która jest stosunkowo tanim rozwiązaniem, a bardzo skutecznym. Jak wdrożyć rozwiązania, które utrzymują osoby starsze jak najdłużej we własnym środowisku, jak najdłużej we własnym domu. Bo jak pokazują statystyki, osoby starsze chcą spędzić starość we własnym domu. Nie chcą iść do domów pomocy społecznej.
Starość drzew się nie przesadza, tak mówi
dokładnie.
Przysłowie.
Chcemy te lata, te złote jesieni spędzić w domu, wśród własnych znajomych, wśród sąsiadów. W
otoczeniu. Najdłużej jak się da.
Dokładnie tak, a nie gdzieś tam zostać wydelegowanym do ośrodka, do nawet pięknie położonego, ale to zawsze będzie już obce miejsce. Dlatego ten projekt, ten program, który realizujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem, to jest projekt poszukiwawczy. My poszukujemy i testujemy rozwiązania, które są stosunkowo tanie, czyli proste do adaptacji, a wykazujące się dużą skutecznością w zakresie usług opiekuńczych i nie tylko.
Bo najprościej byłoby pobudować i zapełnić te budynki właśnie podopiecznymi, czyli domy pomocy społecznej, popularnie zwane.
No, proste to by było na pewno, ale na pewno drogie byłoby to drogie.
I społecznie, i finansowo.
Tak, i pytanie, co na to seniorzy? Czy oni na pewno by chcieli wyprowadzać się ze swoich mieszkań do tych domów pomocy społecznej? Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że jednak własne otoczenie, własne podwórko, własne mieszkanie to jest to miejsce, gdzie chcemy spędzić własną starość. Oprócz tych elementów, które były wymienione, testujemy też rozwiązania nowoczesne, czyli wprowadzamy tak zwaną bransoletkę życia, która ma wspomóc usługi opiekuńcze, czyli narzędzie elektroniczne, które ma nam w najgorszym wypadku uratować życie, albo umożliwia nam właśnie przekazania pomocy osobie w potrzebie.
Podobnie zresztą jak i pomoc na telefon.
Też tak, tylko że tutaj jesteśmy o tyle bardziej do przodu, czyli tak robimy kilka kroków do przodu, że ta opaska jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Jeżeli mamy problemy ze zdrowiem, przewrócimy się, ulegniemy jakiemuś wypadkowi, a duża ilość wypadków jednak dzieje się w domu, a opaska wyśle sygnał do centrum opiekuńczego, że w tym przypadku, że ta osoba ma jakieś problemy i powinniśmy w jakiś sposób zareagować. Czyli ten upadek będzie widoczny na ekranie monitora, co umożliwi nam podjęcie jakichś działań, łącznie z wezwaniem karetki pogotowia.
A jak pan generalnie ocenia właśnie te pierwsze doświadczenia programu senioralnego, właśnie ta sąsiedzka pomoc, jak się rozwija pana zdaniem i co ewentualnie warto byłoby poprawić, skorygować, jeśli trzeba byłoby oczywiście?
Generalnie przyznam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony wolontariatem, gdyż pisaliśmy ten wolontariat tak w dużym stopniu ryzyka, gdyż obawialiśmy się, czy my tych wolontariuszy dzisiaj znajdziemy. Czy są osoby w naszym społeczeństwie, które chcą poświęcić coś bardzo cennego, czyli własny wolny czas. No i okazało się, że w konsekwencji jesteśmy w drugim kwartale realizacji projektu, a z wolontariatem nie mamy żadnych problemów. Słyszymy jeszcze dzisiaj na antenie, że są wolontariusze, że są zadowoleni z tego faktu, że mogą komuś pomóc, że są pełni energii i pokazują, słuchajcie, wolontariat jest okej, poświęćmy trochę czasu dla innych. I to mnie, przyznam szczerze, bardzo, bardzo zbudowało. Widzimy też, że angażują się do realizacji tego projektu podmioty, które nie są gdzieś tam wpisane wprost, z którymi nie mamy podpisanych umów, formularzy, papierów, ale jednak nam pomagają. Myślę tutaj o ośrodkach pomocy społecznej, które zaangażowały się do dołączenia, do poszukiwania tych środowisk, czyli wspierają nas poszukiwania sąsiadów oraz ich podopiecznych. Bo też ważne, aby znaleźć taką parę, taką grupę osób, która gdzie będzie ta odrobina zaufania do siebie. Bo jednak ta pomoc sąsiedzka opiera się w dużym stopniu na zaufaniu. Wdrażamy też powoli ten system tego wsparcia elektronicznego, No i też tutaj musimy się wiele nauczyć, jak dopasować sprzęt elektroniczny, jak zachęcić seniorów do korzystania z takich urządzeń. Dzisiaj założyliśmy, że będziemy mieli 55 osób i przyznam szczerze, że nie było tutaj szaleństwa, nie było tutaj tłumów, które rzuciły się na naszą ofertę, które chciały skorzystać z tej bransoletki życia. Osoby w wieku senioralnym z taką ostrożnością podchodzą do tych nowoczesnych rozwiązań, do tych narzędzi, instrumentów elektronicznych, a jak pokazują zachodnie rozwiązania, to w nich w dużym stopniu leży przyszłość usług opiekuńczych, gdyż no, nie jesteśmy w stanie zapewnić kapitałem ludzkim tych wszystkich usług.
A no właśnie, też pytanie, na ile to są własne pomysły, a w jakim stopniu korzysta się z doświadczeń już innych, nie tyle nawet województw, powiatów, co nawet i krajów, bo ten problem starzenia się społeczeństwa i no, narastania jakby bezradności życiowej pojawił się w zachodniej Europie jakby trochę wcześniej.
Generalnie nie wymyślamy prochu tutaj oczywiście. Korzystamy z rozwiązań, które gdzieś podpatrzyliśmy, gdzieś udało nam się takie rozwiązania namierzyć i podejrzeć. Nasz opiekun terenowy, czyli ten opiekun, który świadczy usługi wspierające na obszarach wiejskich, jest efektem współpracy międzynarodowej, takiego projektu ponadnarodowego, realizowanego łącznie ze stroną węgierską i to kilka lat temu, gdzie mieliśmy okazję przyjrzeć się takiemu opiekunowi, który był określony tam mianem Tonia. Czyli to była osoba wyłoniona w lokalnej społeczności, która była asygnowana do tego, aby świadczyć usługi wspierające osobom starszym. Nawet w tym przypadku węgierskim ta osoba dostawała samochód z gminy, dostawała jakieś uposażenie i tamtej społeczności lokalnej wspierała osoby starsze. No i my wzorem, tym przykładem węgierskim, no, poszliśmy dalej, przełożyliśmy to na nasze warunki polskie i taki opiekun ma dzisiaj miejsce, działa w naszym regionie.
Jest opłacany też w jakimś stopniu, o ile wiem, tak?
Proszę?
Jest w jakimś stopniu opłacany też.
Tak, oczywiście. Jest to może niewierna kopia, ale naszym pierwowzorem właśnie był ten projekt ponadnarodowy. No i badaliśmy, no musieliśmy jakoś tych opiekunów powołać do życia, zaangażować do pracy, a co za tym idzie, też im zapłacić za usługi świadczone w ramach projektu.
Także jest...
Czyli te wszystkie... Tak samo pomoc sąsiedzka. Pomoc sąsiedzka też nie jest pomysłem nowym. Nie jest to pomysł ubiegłego czy zeszłego roku. Pomoc sąsiedzka rozwija się w niektórych gminach bardzo powoli. Gdzieś jest stosowana. Kiedyś była stosowana częściej. No i stwierdziliśmy, że to jest pomysł, który warto odgrzebać, warto na nowo przywrócić do życia.
Bo to jest w tym projekcie społecznej. Takie wspieranie.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tutaj też nie wyważamy drzwi. Wiemy, że takie usługi, takie wsparcie, takie relacje sąsiedzkie mają miejsce. My chcemy je tylko wzmocnić i nadać im bardziej formalny charakter. Czyli w momencie, kiedy pojawia się umowa na stole, w momencie, kiedy pojawiają się jakieś rozrachunki, finanse, pojawiają się też zobowiązania. Czyli tam jest już mniej przypadkowości tych odwiedzin. Jest więcej rzeczy dookreślonych, czyli na przykład konieczność odwiedzenia swojego sąsiada raz dziennie, tak, żeby sprawdzić, że faktycznie ten sąsiad daje sobie radę z czynnościami dnia codziennego i nic mu nie jest. Czyli to nie chodzi o jakieś długie wizyty czy jakieś wspólne kawki. Nawet często wystarczą odwiedziny przez 30 minut, ale mamy wtedy świadomość, mamy taką gwarancję, że nasz podopieczny jest pod jakąś opieką, jest przypilnowany, wiemy, że nic mu złego się nie dzieje.
Że daje sobie jakąś radę, bo tu chodzi o ten etap życia, kiedy człowiek jest jeszcze zdolny do wykonywania, jak powiedziałem, tych prostych czynności, jest samowystarczalny, samoobsługowy, nie wymaga tej stałej opieki, na przykład jak polskie panie mają ogromne wzięcie w Niemczech do opieki nad starszymi osobami, ale te osoby są już tam raczej bardziej niedołężne. Wymagają stałej opieki, stałej bytności, przebijania niemalże dosłownie. Jeszcze pozostają w domu, chociaż już właściwie, tak prawdę powiedziawszy, powinny być w domach pomocy społecznej, gdzie jest fachowa opieka. również lekarska na co dzień, prawda? Ale to jest nie ten to jeszcze nie ten etap. A jak dokładnie. Sytuację ocenia przyglądający się od początku tej inicjatywie pan Ireneusz Frejchowski jako szef Rady Seniorów przy prezydencie Bydgoszczy?
Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobra inicjatywa i jest propagowana, bo na każdej konferencji przedstawiciele regionalnego ośrodka informują uczestników konferencji o podjętych działaniach na rzecz seniora, bo przecież najważniejszą sprawą to jest to, żeby senior nie czuł się samotnie, a w tym przypadku, jak tutaj słyszeliśmy z relacji wolontariuszy, że jednak docierają, rozmawiają o różnych problemach i to jest chyba istotne. A jeszcze, gdyby tak uczestniczyli w innych zajęciach prowadzonych przez uniwersytety trzeciego wieku, czy kluby seniora, to też byłoby bardzo dobrze, bo to jest sprawa zagospodarowania czasu wolnego.
Tylko, że to a już przecież wymaga wyciągnięcia człowieka,
to jest bardzo ważne, żeby wyjść z domu też, bo w tych czterech ścianach to jednak mimo wszystko nie jest to najlepsze. Jest też ważną rzeczą, że teraz również rozpoczyna się działania na rzecz teleopieki ze strony Regionalnego Ośrodka. To jest też bardzo ważna rzecz i to chyba też będzie pomocą dla seniora, że będzie mógł korzystać z tego. Bo to chyba jednak nie zawsze będzie wolontariusz u seniora, zostaje sam i nieraz musi skorzystać z tego.
A właśnie, ta forma też się rozwija? Pan Adam Szponka?
Tak, jak najbardziej. Aktualnie mamy wybranych już 55 seniorów, którzy zgłosili się do nas, wypełnili całą dokumentację, która jest niezbędna, aby taką usługę dostarczyć. Wybraliśmy wykonawcę i prawdopodobnie, jak dobrze wszystko pójdzie, w tym miesiącu rozdamy i uruchomimy pierwsze bransoletki życia. Myślę, że też zaprosimy na tą uroczystość, żeby pokazać i nagłośnić i pokazać, że bransoletka życia jako urządzenie takie cyfrowe, elektroniczne nie gryzie, a pomaga i może nam uratować życie.
Chociaż muszą się seniorzy do tego przyzwyczajać.
No, naprawdę.
Elektronika tak troszeczkę nie za bardzo pociąga wiele ludzi, no ale...
To prawda. Przyznam szczerze, że spodziewaliśmy się większej ilości chętnych, jeśli chodzi o opaski, no bo 55 osób wśród tej grupy osób senioralnej to stosunkowo mało, a jednak to nie było takie proste zebrać tę grupę. I bardzo ważną rzecz powiedział pan Ireneusz o wychodzeniu z domu. Bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby ta starość miała nam dokładnie przyjemniej. Wyłączmy ten telewizor, idźmy na zewnątrz, skorzystajmy z oferty jednego z 200 klubów seniora, skorzystajmy z oferty jednego z 60 uniwersytetów trzeciego wieku. To są bardzo prężnie rozwijające się organizacje, warto do nich się dołączyć. One otwierają często drzwi szeroko, z otwartymi ramionami zapraszają nas do współpracy. Warto z nimi współpracować, warto z nimi działać. My też przygotowaliśmy taką stronę internetową pod adresem Regionalne Centrum Informacji Senioralnej, gdzie na bieżąco wyświetlamy, pokazujemy informacje na temat inicjatyw właśnie realizowanych przez albo Uniwersytet Trzeciego Wieku, albo Kluby Seniora, albo inne organizacje działające na rzecz osób starszych. I do widzenia tej strony serdecznie zapraszam.
No, wiemy, że jest to dopiero program pilotażowy, ten, który wystartował 1 kwietnia. Jak on długo potrwa, pan Krzysztof Rębacz? Jak długo potrwa i ewentualnie, czy już trwają przymiarki do rozpoczęcia jakby drugiego etapu, może kontynuacji w ogóle tego programu?
Program trwa do końca roku 2019.
No, to jeszcze półtora roku.
Jeszcze półtora roku, także rozpoczął się 1 stycznia bieżącego roku. Był też okres taki przygotowawczy, program już trwał, ale ta pomoc dla seniorów tak naprawdę trafiła od 1 kwietnia. Też w marcu wiele osób skorzystało, właśnie ci opiekunowie, wolontariusze ze szkoleń. Ale myślę, że też warto zwrócić jeszcze uwagę na jedno środowisko, które bierze udział w tym projekcie. Są to opiekunowie faktyczni, niesamodzielnych osób starszych. Bo z jednej strony seniorzy korzystają ze wsparcia, ale też wiemy, że aby poprawić jakość życia seniora, też warto wspomóc ich opiekunów. I tutaj chcemy zachęcić opiekunów faktycznych z naszego województwa. Można korzystać porad i konsultacji, które są organizowane w ramach właśnie punktów konsultacyjnych. Takie punkty działają w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Włocławku. Również w ramach Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej też są organizowane, może pan dyrektor pomoże, chyba w 5 miastach naszego tak województwa. Jest, tak jest.
Bardzo dobrze pan Krzysztof o tym powiedział, bo faktycznie oprócz seniorów bardzo ważną grupą, którą wspieramy w naszym projekcie, to są opiekunowie faktyczni, czyli te osoby, które stały się opiekunami o swoich najczęściej członków rodziny, albo to są babcie, albo to są rodzice. Jest to grupa, która jest często w tym całym systemie zapominana i dla tej grupy też mamy przygotowaną ofertę. Między innymi te punkty konsultacyjne, które działają we wszystkich miastach naszego regionu. Też na stronie internetowej można zobaczyć, w którym mieście, w jaki dzień jest punkt dostępny, do czego zachęcamy. Przygotowujemy się też do warsztatów, do spotkań, do szkoleń skierowanej właśnie do tej grupy osób, gdyż, to powiedział pan Krzysztof, aby poprawić jakość życia seniorów, musimy się również zaopiekować tą grupą, gdyż to ona stanowi pierwszą linię frontu, gdyż to ona w dużym stopniu udziela tych usług opiekuńczych osobom starszym.
Do tej pory mówiliśmy o tym, co dobre w tym programie. On budzi nadzieję, daje nadzieję przede wszystkim podopiecznym, ale jakie refleksje ewentualnie po tych pierwszych doświadczeniach się nasuwają, jakie pomysły, co można by poprawić? Najlepiej, gdyby na ten temat coś nam powiedziała pani Henryka Borkowska jako podopieczna. No, bo ma pani bardzo sympatyczną tutaj, prawda, wolontariuszkę, z którą ma pani kontakt bardzo serdeczny, ale w całym programie czy ewentualnie poprawiłaby pani coś jeszcze?
To znaczy może więcej godzin opieki nad podopieczną, jeżeli to możliwe. A tak... Czy ja wiem? No i przede wszystkim, żeby program dłużej trwał, bo tak jak słyszeliśmy, że do 2019 roku, a my chcemy żyć dłużej i w jakimś tam dobrobycie. I prosimy, żeby dłużej to trwało.
No zapewne Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej to bierze pod uwagę, rozpatruje, no bo problem rzeczywiście narasta, jako że ludzi starszych wiekiem przybywa, seniorów wymagających takiej właśnie wstępnej jeszcze, ale jednak opieki, mimo wszystko wymaga to, wymagana jest obecność ludzi innych, którzy przynajmniej przyglądają się temu, co robi senior i czego ewentualnie potrzebuje, bo senior też nie zawsze lubi, jak się go wyręcza we wszystkim.
Nie, nie, ja nie jestem
lubi być
wyręczana.
Potrzebnym.
Nie, ale... nie. A poza tym laptop, to znaczy komputer.
To jest moja problem,
Nie problem. To znaczy ja w pracy pracowałam, ale już jakiś czas jestem na emeryturze i moja pani wolontariuszka mnie tam przypomina, wciąga i w ogóle...
Pomaga w tych rozliczeniach i tak dalej. No.
Tak. Powracam do tego, co było dawniej, jak pracowałam. To znaczy do tych przynajmniej wiadomości.
No a jakie właśnie uwagi mają wolontariusze, którzy opiekują się swoimi seniorami?
Ja jak na razie nie mam żadnych uwag, bo w sumie widzę jak na razie tylko same plusy, jak chociażby to szkolenie pierwszej pomocy, jak i to, że na przykład już w ten weekend pani, nasza druga koordynatorka będzie organizować taki jakby piknik, warsztaty kulinarne i to też mi się bardzo podoba.
Seniorki mogą nauczyć pięknych rzeczy, smacznych.
Tak.
Przede wszystkim, prawda? Ze starej kuchni.
I my się bardzo dużo uczymy od młodych osób. I czekamy, chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo czekamy na nasze panie, to znaczy w moim przypadku na panią wolontariuszkę, panią Dominikę. Bardzo, bardzo czekam.
W tej chwili trwa program, powiedzieliśmy, taki pilotażowy, powiedzmy eksperymentalny, tak to też można nazwać, który obejmuje ponad 300 środowisk, czyli ponad 300 seniorów. Czy ci seniorzy byli wyłonieni w drodze eliminacji z dużej grupy seniorów, którzy chcieli się do programu włączyć, czy też trzeba było szukać raczej chętnych? Jak to zostało rozwiązane?
W przypadku na przykład usług sąsiedzkich istniał też na początku taki problem, że owszem, są sąsiedzi, którzy pomagają swoim sąsiadom, no i fantastycznie, tylko nie każdy chciał się zdecydować na formalizację takiego układu, nazwijmy to.
No bo to rodzi zobowiązania.
To jest właśnie rodzi zobowiązania i to jest jakiś tam problem, który na początku napotkałam. Natomiast jeżeli ktoś już się przekona, podpisze z nami taką umowę, to taki duet sprawdza się fantastycznie, dlatego że to są osoby, które już się znają. Wiem, że tam nagle, no owszem, może zawsze wystąpić jakiś problem, ale jest już to zaufanie i nie muszę wprowadzać do środowiska jakiejś nowej osoby, której senior absolutnie nie zna, nie ufa mu i nie wie, czego się spodziewać. Dlatego z tego względu uważam, że usługi sąsiedzkie są po prostu bardzo dobrym pomysłem.
Ten program był ustawiony na 300 środowisk, czy też...
386 dokładnie.
Tak. Mhm, i tyle jest.
I tyle osób jest? Udało się tyle osób pozyskać? Cieszymy się, bo zastanawialiśmy się w tym okresie od stycznia, czy na pewno uda nam się dotrzeć do tylu środowisk i tyle osób zachęcić, ale tak jak pan dyrektor wspominał, dzięki również współpracy z ośrodkami pomocy społecznej ta kwestia się udała.
W sumie zatem jak najlepiej, jeśli oceniamy już geograficznie, ten program jest prowadzony. Jakie szczególnie rejony, powiaty, może gminy zasługują na wymienienie, na pochwalenie?
Trudno chyba kogoś wyróżnić, bo jakby praca i tutaj skupia się szczególnie w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku, ale stamtąd osoby, pracownicy PCK i pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej docierają dalej w poszczególne gminy, które są w ich pobliżu i tam jest właśnie też realizowana ta pomoc dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.
Ale myśli pan, że byłoby znacznie więcej chętnych, gdyby na przykład rozpisano teraz ponownie taki program, czy przedłużano choćby ten istniejący?
Myślę, że tak. Że teraz też jeszcze mamy zgłoszenia i na ile możemy, tak jeszcze zapraszamy osoby do projektu, natomiast nie zawsze na chwilę obecną możemy kogoś w tym momencie przyjąć. Na pewno zostawiamy sobie takie numer telefonu, adres takiej osoby, imię, nazwisko i kontaktujemy się, jeżeli miejsce w projekcie powstanie.
No, zwłaszcza, że co tu dużo mówić, to jest życie, więc niektóre osoby mogą się wykruszać z programu, choćby nawet przenosząc się do domów pomocy społecznej, kiedy już same nie są w stanie poradzić sobie z codziennym życiem w mieszkaniu.
Podobnie cały czas zachęcamy wolontariuszy. Nawet jeżeli dzisiaj nie ma możliwości podjęcia wolontariatu, to być może jutro, pojutrze taka możliwość będzie. Także zachęcamy do kontaktu z oddziałami Polskiego Czerwonego Krzyża i do orientowania się, czy można jeszcze się przyłączyć do projektu.
Ja rozumiem, że zasięg programu uzależniony jest przede wszystkim kwestią finansową. Ile może na to Urząd Marszałkowski generalnie w swoim budżecie wojewódzkim na to przeznaczyć? Dyrektor pan Adam Szponka.
Znaczy generalnie zasięg tego pilotażu był dostosowany do możliwości technicznych zarówno Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, jak i Polskiego Czerwonego Krzyża. Wybraliśmy te gminy, te miejsca, gdzie było nam...
Tylko, jeśli mogę, wrócimy do pytania, bo mamy telefon. Halo?
Dzień dobry. Panowie, słucham Państwa program Pytać Każdy Może. I słucham o jakimś programie dla seniorów z PCK i słyszałam, że macie też jakąś ofertę dla osób, które się opiekują osobami niesamodzielnymi i chciałabym coś więcej usłyszeć na ten temat, bo tak niewiele było powiedziane.
Tak. To może ja odpowiem. Generalnie na razie funkcjonują punkty konsultacyjne. One są czynne w każdym mieście, w dużych miastach naszego regionu, poszczególne dni. Ofertę tych punktów można zobaczyć na stronie zarówno Polskiego Czerwonego Krzyża, jak i również Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Taką ofertę wysłaliśmy również, informację z tą ofertą wysłaliśmy również do klubów seniora, a już prawdopodobnie na jesień wystartujemy z taką ofertą dedykowaną, czyli to będą zarówno warsztaty, jak i spotkania z psychologiem, może jakieś konsultacje, grupy wsparcia. Też pełna informacja będzie pokazana na stronach internetowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej albo na stronie Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej. Może podam adres strony, czyli www.robs.torun.pl. Tam można szukać informacji właśnie na temat wsparcia dla opiekunów faktycznych między innymi.
Dobrze, rozumiem. A pan mi powie, bo ja gdzieś właśnie mi się obiło uszy w związku z PCK, wypożyczania sprzętu i jeszcze słyszałam takie hasło polityka wytchnieniowa.
Tak, jeśli to są dwa bardzo ciekawe aspekty. Generalnie we wszystkich miastach ruszyły albo ruszą za moment wypożyczalnie sprzętu. Oczywiście wypożyczalnie sprzętu są darmowe. W ramach tego projektu doposażyliśmy te wypożyczalnie o nowy sprzęt. No i staramy się też uruchomić taką bardzo potrzebną rzecz, aczkolwiek przyznam szczerze, że dosyć trudną do uruchomienia, to jest politykę wytchnieniową, czyli wspieranie tych opiekunów, którzy potrzebują chwili czasu dla siebie. Czyli na przykład zapraszanie opiekunek do opieki nad osobą starszą, po to, aby opiekun faktyczny mógł w tym czasie zrobić swoje czynności, zrobić swoje rzeczy.
I na jakiej zasadzie to będzie działać? To po prostu trzeba się zgłosić do PCK, tak, w danym mieście i jakieś zapotrzebowanie na takie coś zgłosić?
Tak, na to nabory jeszcze nie ruszyły, bo to jest ostatni element tego projektu. Prawdopodobnie z tym tematem ruszymy na wrzesień. Informacje na temat naborów, no bo też nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć pełnej grupy osób. Mamy tam określoną ilość miejsc. No na stronie, na tych stronach internetowych będą pojawiały się informacje, powinny pojawić się również w prasie codziennej. Czyli wtedy się trzeba zgłosić do projektu, będą przeprowadzane ankiety rekrutacyjne i na podstawie tych ankiet będziemy te usługi, wybierać te osoby, a następnie świadczyć te usługi w ramach polityki wytchnieniowej.
Ja może uzupełnię, że pierwsze już wizyty takie wytchnieniowe faktycznie ruszyły. W zależności od miasta, które są realizowane, są też różne limity tych godzin, ale też można się orientować, dzwoniąc pod numery czerwonokrzyskie i zgłaszać takie potrzeby. A dodatkowo jeszcze ostatnia rzecz, wizyty instruktażowe. Też zachęcamy do korzystania z nich przez opiekunów faktycznych. Można zaprosić do domu na przykład fizjoterapeutę czy pielęgniarkę, która pokaże, jak zajmować się osobą starszą.
A zatem jak z tego wynika, tych możliwości seniorzy będą mieli coraz więcej, tych propozycji coraz ciekawszych i coraz bardziej potrzebnych. No niestety nasze spotkanie musimy już dzisiaj kończyć na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, mimo że są telefony dalsze i pewnie dyskusja by rozgorzała, ale ja dziękuję za obecność w studiach Polskiego Radia Pomorza i Kujaw panu Adamowi Szponce, dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, a także w studiu w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
Byli pani Małgorzata Zielińska, pani Dominika Fijołek, pani Henryka Borkowska, pan Krzysztof Rębacz, pan Tobiasz Olszewski i pan Ireneusz Frelichowski. A za uwagę dziękuję, Andrzej Krystek. Do usłyszenia. Do tematu oczywiście będziemy wracali, bo i problem też coraz powszechniejszy.